Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny Aleksandra Kłapot-Wiśniewska. W tej części przenosimy się do Opery Nowa. Tam uroczystości urodzinowe.
60 lat świętuje ta niezwykła instytucja, budynek, który był budowany ponad 30 lat i wszyscy artyści, którzy cieszą się już od wielu lat tym, że pracują tam, a opera sama ma właśnie 60 lat. Wielka uroczystość, wielki jubileusz.
Sebastian Gonciarz, który co prawda sam nie wyprawia takiego jubileuszu jeszcze 60-lecia pracy artystycznej.
Daj Boże zdrowie, jeszcze nie na szczęście.
Tutaj rzeczywiście dzieją się rzeczy, no, które powinny odpalić w sobotę, tak?
Tak, w sobotę. No, przygotowujemy się do tego święta już cały tydzień i jesteśmy praktycznie już na półmetku. Albo nie, nawet już dalej. Już widzimy tą żółtą taśmę z napisem meta.
Sebastian, do pracy wcieliłeś cały zespół Opery Nowa?
Absolutnie cały zespół, nie tylko stacjonarny zespół, ale też jest kilka osób, które są specjalnie zaproszone na dzisiejszy wieczór.
No i jak widzę, będą też projekcje, będziemy widzieć archiwalne zdjęcia. Trochę jednak zdrać nam tych swoich tajemnic.
No tak, będzie oczywiście, skoro to jest jubileusz, a żyjemy w takiej technice, która nam pozwala, żeby pewne rzeczy odtworzyć. Ja się dokopałem poprzez różne źródła do archiwów prywatnych i do archiwów Telewizji Polskiej, która nam tutaj bardzo sprzyjała do tego, żeby odtworzyć sobie, przypomnieć sobie trochę na śmiesznie i trochę na sentymentalnie niektóre sytuacje. W koncercie użyjemy dwóch takich filmów, które będą mówiły trochę o tej historii, o ludziach przede wszystkim, którzy tworzyli i tworzą operę.
To jest wielka odpowiedzialność stworzyć taki wieczór.
Ojej, no tak, ale powiem szczerze, że dzisiaj jak sobie siedziałem tutaj sam na widowni, to nikogo nie było w teatrze, wszyscy poszli, a ja tak sobie siedziałem i myślę sobie, bardzo mi przyjemnie, że to właśnie ja mogłem to zrobić. Mogę to robić, mogę przygotowywać taki wieczór.
Ty przygotowujesz taki wieczór z klocków już ci przekazanych, to znaczy, że są gotowe arie, wykonawcy, a ty po prostu ich umieszczasz w jakichś takich swoich realiach.
No to jest tak, że korzystam z całego wachlarza repertuarowego opery, który był do tej pory. Niektóre rzeczy, właśnie znakomita większość, to są rzeczy, które są jednak utwory, które są w repertuarze bieżącym. Kilka jest już wycofanych, ale jednak ranga, to, że jednak to jest 60-lecie, powodowały to, że zadecydowaliśmy razem z dyrektorem Figasem, że będziemy jednak przypominać te dzieła, które są no, bardzo ulubione dla melomanów.
A zastanawiałeś się, jak stworzyć ten wieczór, żeby on nie przypominał koncertów sylwestrowo-noworocznych?
A, to było pierwsze założenie w ogóle moje, jakie sobie tutaj przyjąłem do głowy, jeśli można tak powiedzieć. One nie będą w formie przede wszystkim takie. Tutaj jednak forma jest ograniczona do opery, do baletu, który przez te 60 lat tutaj ewoluował i jest całej konwencji. Także to na pewno nie będzie podobne do sylwestrowych koncertów. Aczkolwiek formuła no jednak jakiegoś koncertu, który jest wybiera sobie pewne arie jakby wyrwane z kontekstu, musi być w jakiś sposób ograniczona i to jest moje zadanie.
A będzie śmiesznie?
Będzie trochę śmiesznie. No myślę, że te filmy, które są przygotowane, będą troszkę takie, szczególnie drugi, ten, który opowiada o tej, no jednak już teraz możemy powiedzieć z przymrużeniem oka, historii budowania tej opery, która trwała 33 lata. Jednak dzisiaj to już się trochę z tego śmiejemy.
A jak podzieliłeś rolę, czy oni sami sobie podzielili, na trzech dyrygentów, którzy staną tutaj, nie będą się bić?
Nie, no to jak wiemy, w teatrze nic się samo nie dzieje, no ktoś to musiał zrobić, ale tutaj nie było jakichś mocnych tarć. Ustaliliśmy między realizatorami, między dyrygentami, żeby to było według jakiegoś klucza, który tak naprawdę te przedstawienia, którymi oni dyrygowali w trakcie ich premier, to był mniej więcej też klucz do tego, żeby te przedstawienia i te wycinki z tych spektakli przyznać im do dyrygowania.
Musimy kończyć, bo ojciec dyrektor przyszedł.
ojciec dyrektor idzie, ale spokojnie, my tutaj mamy jeszcze chwilę czasu, żeby się przygotować i dzisiaj jest taka pierwsza próba, taka, jak ja to mówię, z wąsami i z szablami.
A ty się lubisz bawić w takie rzeczy, prawda?
Wąsy i szable? Nie, w ogóle. Znaczy, no, jeśli można powiedzieć, że teatr to, jeżeli moja pasja to praca, a praca to moja pasja, to tak właśnie jest, bo teatr to jest coś, w czym się czuję naprawdę jak ryba w wodzie.
A co byś jako osoba z wewnątrz i z zewnątrz jednak mimo wszystko, czego byś życzył temu teatrowi?
Życzyłbym, żeby szedł tą drogą, ale właściwie temu teatrowi nie ma co życzyć, bo on idzie dobrą drogą. Życzyłbym ludziom, którzy decydują o tym, żeby ten teatr miał pieniądze. Jednak podczas archiwalnych reportaży znalazłem taką wypowiedź pana Pietrasa, który mówi, że teatr, a szczególnie opera, nie może być tanią sztuką. Ja to absolutnie podpisuję się pod tym dwoma rękoma.
Dyrektor Opery Nowa Maciej Figas.
Myślę, że jubilatka czuje się znakomicie i też znakomicie jest odbierana. Możemy sobie tylko pogratulować, że po 60 latach działalności sceny operowej rzeczywiście mamy instytucję, która jest postrzegana niezwykle pozytywnie. Ja wiem, że to niezręcznie, że ja o tym mówię i tak w ten sposób odpowiadam pani redaktor, ale myślę, że mogę tak bez fałszywej skromności powiedzieć, że opera wypracowała sobie tę pozycję na rynku kulturalnym województwa, a także całego kraju. Jest to całkiem niezła marka. Pracowały na to pokolenia muzyków i pracowników opery i tak jak powiedziałem, myślę, że satysfakcję możemy mieć bardzo dużą. Oczywiście nie oznacza to, że opery nie dotknęły żadne bolączki i że nie boryka się z różnego rodzaju trudnościami, ale myślę, że nie to było intencją tego pytania.
Przez te 60 lat przewinęło się tutaj wielu solistów, nie przez tylko tę scenę, ale również przez scenę Teatru Polskiego i pewnie oni też dopełniają tej historii, prawda? Czy część tych solistów pojawi się na koncercie?
Oczywiście, że tak, ale w charakterze gości, a także uczestników koncertu, ale w wersji elektronicznej. To znaczy zdradzam za dużo kulis tego koncertu, ale planujemy pokazanie kilku materiałów archiwalnych właśnie z tego okresu bardzo dawnego, takiego, że myślę, że sprawimy niezwykłą niespodziankę zasiadającym na widowni byłym naszym pracownikom, a także z tego, o którym pani wspomniała, pani redaktor, czyli lata 90. już archiwa Telewizji Polskiej i myślę, że w ten sposób uczestniczyć będą jakby w tym koncercie.
Panie dyrektorze, a dlaczego pan wybrał akurat bydgoską operę wiele lat temu i dlaczego stał się pan bydgoszczaninem z wyboru tak naprawdę?
Będę się powtarzał, panie redaktor. Ja przypomnę, że studiowałem w Poznaniu dyrygenturę w klasie profesora Krzemieńskiego, tego samego profesora, który wykształcił Zygmunta Rycherta, wieloletniego dyrektora artystycznego Opery Bydgoskiej, który, przypomnę, przygotowywał mnie do egzaminów wstępnych, jakby przygotowując do wymagań profesora Krzemieńskiego. I kiedy dostałem się na te studia, zaproponował mi pracę w charakterze asystenta dyrygenta właśnie w Operze Bydgoskiej. I tym sposobem, dojeżdżając z zajęć w Poznaniu, rozpocząłem pracę w Bydgoszczy.
Coś jeszcze po tych latach tutaj zarządzania bydgoską operą można zrobić więcej. No mamy nowy budynek, który cały czas jest dla nas Bydgoszczan nowym budynkiem. Mamy świetne spektakle, zawsze bardzo chwalone przez recenzentów, co jest nawet trochę już niebezpieczne. Co jeszcze można zrobić?
Można szlifować formę, krótko mówiąc. Sportowiec, który osiąga mistrzostwo Polski, może zostać mistrzem Europy albo mistrzem świata. I podobnie jest w dziedzinie kultury. Ciesząc się z poziomu, który osiągnęliśmy, bo rzeczywiście jest on doceniany, tak jak pani redaktor zauważyła, nawet przez najbardziej wybrednych krytyków i najbardziej wybredną publiczność, ciągle możemy rzucać się na jeszcze większe, na jeszcze głębszą wodę, na jeszcze większe, próbować sprostać na jeszcze większym wyzwaniom. A oddzielnym tematem są różnego rodzaju problemy, o których już zresztą wcześniej wspominałem, które jeszcze nam przyjdzie pokonywać, jak chociażby brak oświetlenia docelowego foyer opery. To aż niewiarygodne, ale przypomnę tym, którzy nie patrzą w górę, chodząc w przerwach spektakli, że z sufitu foyer bydgoskiej opery, oddanej oficjalnie do użytku 10 lat temu, sterczą metalowe pręty i kable. żeby jeszcze wspomnieć chociażby o parkingu, który też jest mankamentem naszej instytucji, a jedynie takim prowizorycznym rozwiązaniem. Także do zrobienia jest jeszcze mnóstwo i cieszę się, że pojawiają się też różne pomysły, aby tę funkcjonalność Opery Bydgoskiej poprawić, na przykład wracając do koncepcji tak zwanego czwartego kręgu, czyli tego kręgu, który powstał jedynie jako pewna koncepcja w głowie nieżyjącego już profesora Chmiela i profesora Prusiewicza, a który jednak miał określone funkcje do spełnienia i być może pojawi się kiedyś obok obecnego gmachu opery.
A pan jeszcze takie zawodowe marzenia, w którym kierunku powinna pójść opera, czy jakieś spektakle, których od lat pan marzy być może, żeby je wystawić, a do tej pory się nie udało?
Swoje prywatne marzenia spełniam od lat. Stabat Mater Szymanowskiego, które pojawi się za miesiąc w repertuarze opery, jest takim kolejnym spełnionym marzeniem. Natomiast oczywiście, że chorobliwie dbający o szczegóły, mówię tutaj niestety o swoich mankamentach, które niektórzy uważają za zalety, staram się, żeby ten poziom był jeszcze lepszy i staram się też zarazić tym swoich pracowników i myślę, że w dużej mierze osiągnęliśmy olbrzymi sukces, ponieważ widzę, że stworzyliśmy zespół, który nawzajem mobilizuje się do wysiłku i sam z siebie kreuje taką potrzebę poprawiania poziomu i dbania, żeby on nigdy nie spadł poniżej określonej kreski.
Się nawet chyba artyści całkiem nieźle czują i właśnie zwracają uwagę na tą dobrą atmosferę.
Tak, jest to nawet pewien powód do dumy, bo szczerze mówiąc ja tego tak bardzo nie odczuwam. Pracujemy po prostu tak od lat i ja już nie potrafię chyba inaczej, w innej atmosferze pracować. Natomiast rzeczywiście doświadczamy takich opinii z zewnątrz, czy to ze strony artystów, którzy u nas goszczą, czy publiczności, czy nawet pracowników teatrów technicznych innych teatrów, którzy właśnie podkreślają, że takiej atmosfery twórczej, jak w naszym teatrze, no nie ma już chyba nigdzie w kraju.
Trzech dyrygentów pojawi się w kanale orkiestrowym. Jak będziecie sobie tą pracę dzielić?
Tak, to ukłon w stronę Andrzeja Knapa, wieloletniego kierownika muzycznego, dyrektora muzycznego Opery Bydgoskiej, który poprowadzi część koncertu i zaprosiłem do współpracy również Piotra Wajraka, naszego etatowego dyrygenta. Tak we trójkę od pulpitu podzieliliśmy się repertuarem.
I cały zespół wystąpi podczas tego koncertu?
Oj tak, można powiedzieć, że niemal wszyscy. No to niemożliwe, żeby wszystkich zaspokoić w tym zakresie. Oczywiście są i tacy soliści, którzy marzyliby, żeby zaśpiewać duet, a nie arię, albo odwrotnie, arię, a nie duet, albo tacy, którzy czują niedosyt zaproponowanego repertuaru, ale to jest już chyba wkalkulowane w każdy jubileusz. Liczę się z tym, że takie głosy nie do końca zadowolonych muszą się pojawiać.
I też pewnie liczy się pan z tym, że właściwie ten koncert, jak podobnie jak koncerty sylwestrowo-noworoczne, moglibyście grać przez tydzień albo i dwa.
Oj tak, tak. Rzeczywiście teraz siedząc na widowni i przysłuchując się ostatnim próbom do tego koncertu, jestem świadkiem takich rozmów, dlaczego gramy wyłącznie dwa koncerty. No tak, ale to przypomnę, co odpowiadam zawsze w takiej sytuacji, pytany o koncerty sylwestrowe, że lepszy niedosyt niż przesyt. Także poczekajmy na kolejny jubileusz 70-lecia Bydgoskiej Opery.
A właśnie, a czego życzyć szacownej jubilatce, która jeszcze nie jest na emeryturze?
W naszym przypadku myślę, że mogę śmiało powiedzieć o tym, że marzymy o tym, aby władze województwa w większym stopniu utożsamiały się z naszą instytucją, żebyśmy bardziej czuli, że te władze są z nas zadowolone, że są z nas dumne. My czujemy to ze strony publiczności, natomiast niestety o tych władzach wojewódzkich trochę nie mogę tak powiedzieć. Nawet sądząc po obecności liderów naszego regionu, to na naszych przedstawieniach, no jakby odczuwamy, że jakby nie jesteśmy tym powodem do dumy w takim stopniu, jak traktuje nas publiczność.
Ale może po ostatniej reprymendzie na festiwalu operowym marszałek województwa będzie częstszym gościem.
Proszę tego nie traktować. Oczywiście jako reprymendę to był taki dialog z panem marszałkiem, który ma bardzo dużą dozę poczucia humoru. Natomiast mam nadzieję, że już bez zupełnie poczucia humoru, a całkiem poważnie pochyli się nad naszą sytuacją finansową i sytuacją finansową moich pracowników.
Te koncerty rozpoczną się jutro, powtórka w niedzielę. A teraz przenosimy się do Filharmonii Pomorskiej. Tam dziś wielkie zakończenie 54. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.
Koncert jest zatytułowany Sanctus Adalbertus na rocznicę Chrztu Polski. Orkiestrę Filharmonii Pomorskiej poprowadził José Maria Florencio, sopran Violetta Chodowicz, Bartłomiej Misiuda baryton i przygotowanie chóru Filharmonii Łódzkiej Dawid Ber. A w programie Strawińskiego Symfonia Psalmów i Henryka Mikołaja Góreckiego Oratorium Sanctus Adalbertus.
A my rozmawialiśmy z dyrektorem Filharmonii Łódzkiej Tomaszem Bębenem.
Powiem najpierw o tym, jak ja się tutaj odnalazłem. Jestem i przyznam zupełnie otwarcie i szczerze, jestem po raz pierwszy w tym budynku i pierwszy raz miałem okazję słuchać akustyki tej sali i jestem po prostu pod bardzo dużym wrażeniem. A przede wszystkim to miejsce dedykowane sztuce, dedykowane muzyce. Rozmawiałem z naszymi chórzystami. Jest tak, że są różne filharmonie w różnym stylu pobudowane. Ta ma swój własny klimat. Z perspektywy osoby, która obserwuje ten budynek pierwszy raz, jest to bardzo cenne, historyczne pomieszczenie, wielki budynek, gmach, który tak naprawdę ma swój własny urok i jeżeli nawet ze względów na historię tego budynku są pewne, nie wiem, bo nie rozmawiałem, ale podejrzewam, że są, oczywiście jestem też szefem innego budynku, więc domyślam się, że są i tutaj różne problemy, to tak naprawdę warto jest dbać o tę spuściznę i o design, o pomysł na to, jak ta filharmonia wygląda. Filharmonia ma wielką tradycję, opiera się o piękną historię. Widziałem rzeźby w foyer, widziałem gobeliny, widziałem całe otoczenie. To jest otoczenie, które bardzo sprzyja, inspiruje. To jest miejsce dedykowane kontaktowi ze sztuką. A wracając do samej sali koncertowej, naprawdę jestem pod bardzo dobrym wrażeniem. Zresztą o tej sali od zawsze mówiło się jako takiej wzorcowej, wskazując akustykę jako bardzo sprzyjającą, bardzo pomocną i rzeczywiście jest tak, że tutaj ten dźwięk lepi się z sobą, a przy takiej kompozycji jak Górecki, gdzie jest bardzo duża oszczędność materii dźwiękowej, gdzie są bardzo głębokie piana, oczywiście też przy ekstremalnych fortach, tak, to tam potrzeba tej pomocy dźwięku powietrza, żeby ten dźwięk połączył się legatowo z następnym, wydobywanym z innej części zespołu. To tutaj się dzieje, więc podstawowy warunek jest naprawdę tutaj wypełniony. Zazdroszczę trochę mieszkańcom Bydgoszczy, słuchaczom, melomanom Filharmonii Pomorskiej. My takiego komfortu akustycznego nie mamy w Łodzi, powiem zupełnie szczerze. Wciąż pracujemy nad naszą akustyką, nad poprawą tego, co u nas i jestem dobrej myśli, że to nam się powiedzie. Niedawno, stosunkowo, bo z końcem 2014 roku zakończyliśmy sporą inwestycję. Mam na myśli wymianę jednej ze ścian, a tak naprawdę nie wymianę ze ścian, tylko pobudowanie dwóch instrumentów, dwóch różnego typu organów. Ta inwestycja oczywiście dramatycznie poprawiła akustykę, czyniąc dużo większy komfort tym, którzy słuchają muzyki. Mamy jeszcze ten parametr, który musimy poprawić, czyli komfort słuchania siebie samych na estradzie i tego, jak odpowiada sala koncertowa tym, którzy występują na estradzie. Ale to wszystko przed nami. To jest bardzo ciekawe wyzwanie też dla dyrektora.
Ten repertuar przygotowywaliście na zamówienie.
Oczywiście Strawińskiego śpiewaliśmy, tak, wykonywaliśmy tutaj, nie tutaj, u siebie, natomiast Grudzki, pierwszy raz słuchałem tej kompozycji w całej rozciągłości i już podszedłem po próbie do maestro José Maria Florencio, rozmawiałem z nim, czy nie moglibyśmy tej kompozycji również przygotować dla naszych melomanów, przy czym tutaj myślałem bardziej o umiejscowieniu wykonania w jakiejś świątyni, tak, która też by wspierała sama tematyka dzieła, tak, i miejsce, akustyka, byłoby bardziej dedykowane, żeby wykonać to dzieło właśnie w kościele. Natomiast Strawiński tutaj brzmi bardzo tak czytelnie, tym samym jest sporym wyzwaniem dla artystów, muzyków. Chór nasz, łódzki, z tą orkiestrą współpracuje po raz pierwszy. Dla nas, nie ukrywam, traktuję to jako bardzo duże wyróżnienie. Czujemy się zaszczyceni takim zaproszeniem. No bardzo bym się cieszył, gdyby w ten sposób rozpoczęta współpraca trwała i miała różne oblicza w przyszłości, a tylko dodam, że w przyszłym roku, w lutym, nasza orkiestra przyjedzie do Państwa zagrać dla Waszych melomanów. Wykonamy repertuar, który grać będziemy również następnie po kilku dniach w słynnej sali, złotej sali Musikverein wiedeńskiej, Musikverein. A orkiestra bydgoska przyjedzie do nas również w takim nieco rewanżu i wtedy skonfrontujemy, Pani będzie mogła wtedy zapytać zapytać się Państwa muzyków, jak im się u nas grało.
Czyli to jest jakiś rodzaj współpracy, który być może dzisiaj zostaje nawiązany, a owoce tego będą w najbliższych miesiącach.
Mieszkamy stosunkowo blisko siebie. Polska się ostatnio bardzo skurczyła za sprawą dobrych połączeń autostradowych i rzeczywiście podróż z Łodzi do Bydgoszczy szybkim samochodem zajmuje nieco ponad 2 godziny. Autobusy jeżdżą troszeczkę wolniej, ale to nie są w dalszym ciągu takie odległości, które by miały przeszkadzać nam we wzajemnym kontynuowaniu współpracy. Z naszej strony, z mojej strony taka współpraca i na poziomie emocjonalnym, i na poziomie estetycznym jest jak najbardziej uzasadniona. Jak ona się będzie wypełniała w przyszłości, to przyniesie ta przyszłość. Tak? Natomiast sądzę, że rzeczywiście ten dobry początek, jak tutaj rozmawiałem z panem dyrektorem, to dobrze ta przyszłość się nam zapowiada.
Tyle dyrektor Filharmonii Łódzkiej, Tomasz Bęben. Miło usłyszeć pochwalne słowa na temat Filharmonii Pomorskiej. Tak więc zapraszamy i do Filharmonii na przyszłe już koncerty pofestiwalowe i do Opery Nowa na koncerty nie tylko związane z jubileuszem tego teatru muzycznego.
Już niedługo będzie się jeszcze dalej działo w operze, ale o tym powiemy, a teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Tydzień temu obiecałam Państwu muzykę z wyjątkowym instrumentem w roli głównej. Będzie to bowiem muzyka, w której głos odgrywa najważniejszą, nadrzędną i bardzo często zaskakującą rolę. Dla niektórych głos to najstarszy instrument, inni twierdzą, że to najpiękniejszy instrument. Warto połączyć te dwie złote myśli i przyjrzeć się temu, w jaki sposób głos w różnorodny sposób wykorzystywany był w muzyce różnych epok, w muzyce różnych stylów. Głos, który przede wszystkim swoimi właściwościami, nie tylko brzmieniowymi, ale właśnie oddawaniem emocji, uczuć, był rzeczywiście nie do prześcignięcia w różnych sposobach wykorzystywania instrumentów, które wszak często owemu głosowi towarzyszyły. Zacznijmy jednakże od muzyki wokalnej a cappella, czyli muzyki bez towarzyszenia instrumentalnego. Muzyki, która bardzo często królowała nie tylko w średniowieczu, gdzie rzeczywiście głos i ludzki śpiew był traktowany jako najważniejszy instrument, jako coś, co w sposób najdoskonalszy wypełnia istotę owego muzycznego świata, który wszak prowadzić i pochodzić miał od Boga. W renesansie zmieniło się traktowanie muzyki, która nie tylko przynosiła chwałę Bogu, ale także koiła, sprawiała radość i przydawała chwałę muzykom. W renesansie także rozwinął się szczególnie intensywnie nurt muzyki ilustracyjnej. Mistrzami tego gatunku byli ci, którzy specjalizowali się w typowych formach, do których należało chanson. Chanson, tak dzisiaj ogólny gatunek muzyczny, który wszak kryje pod sobą bardzo wiele różnych muzycznych rozwiązań i muzycznych przykładów traktowania świata w sposób ilustracyjny, w sposób taki, że kojarzy nam się on albo odmalowuje rzeczywistość poza muzyczną. W utworach wielu twórców renesansowych znajdujemy zjawiska takie jak imitacja natury, czy imitacja zjawisk, czy wydarzeń historycznych. Mistrzem tego gatunku był działający w końcu wieku XV i w pierwszej połowie wieku XVI Clément Jeannequin. Kompozytor królewski, kompozytor francuski, który zasłynął właśnie utworami, które nazywał inwencjona, które dzisiaj klasyfikowane są jako chanson. I to chanson programowe, chanson ilustracyjne. Były to utwory przedstawiające na przykład sceny wojenne, takie jak zdobycie Bulonii, bitwa pod Renty, oblężenie Metzu, ale też takie, które przedstawiały sceny rodzajowe, polowanie czy słynny madrygał o tytule Ptaki. Zresztą nie był jedynym mistrzem, który sięgał po tego rodzaju kompozycje. Wszak słynny utwór o tematyce zwierzęcej to Contrapunto Bestiale Alamente Adriano Banchieriego, włoskiego twórcy, który przedstawia odgłosy zwierząt ułożone w kunsztownej, wielogłosowej fakturze. My dzisiaj natomiast posłuchamy jednego z najsłynniejszych utworów, nie tylko dzisiaj pozostających w spuściźnie Clément Jeannequin'a, ale bardzo popularnych także w wieku XVI. To madrygał i chanson, w zależności od określenia gatunkowego, tak nazywane, la guerre, czyli wojna, bitwa. La guerre, noszący tytuł Di Bataille de Marignano, czyli bitwa pod Marignano. Bitwa, która rozegrana została w 1515 roku podczas wojen lombardzkich pomiędzy Szwajcarami a Francuzami. Na 20 tysięcy wojowników francuskich, rycerzy francuskich napadło ponad 20 tysięcy Szwajcarów. Uderzyło walcząc od wczesnego ranka do wieczora, ale ponosząc spektakularną klęskę, która przyczyniła się do upadku świetności armii szwajcarskiej. I owa bitwa została odmalowana za pomocą głosu ludzkiego. Clément Jeannequin rysuje nam nie tylko tekstem, ale przede wszystkim efektami ilustracyjnymi, efektami dźwiękonaśladowczymi, tętent koni, okrzyki wojenne i różne zasadzki, które przyczyniły się do zwycięstwa Francuzów nad Szwajcarami. Utwór Clément Jeannequina przerabiany był zarówno na kompozycje instrumentalne, wielokrotnie opracowywany wykonawczo. Dzisiaj w opracowaniu Verdelota, La guerre Clément Jeannequina w świetnej interpretacji królewskich śpiewaków zespołu The King Singers. Clément Jeannequin, La guerre.
Ensemble, croisez vos bateaux. Donnez, priez, donnez, gros, courteux, courteux.
To słynny madrygał Clément Jalecan zatytułowany La Guerre. A teraz głos w odmiennej roli, w odmiennej epoce. Głos w czasach baroku, który wydaje się pozostawiony był znakomitym umiejętnością sztuki operowej. Wszak okres baroku to właśnie rozwój tego gatunku muzycznego, w którym głos wydaje się być traktowany w tradycyjny, nie w sprzeczności z właściwościami ludzkiego głosu sposób. A jednak rozwój muzyki instrumentalnej i rozwój muzyki wokalnej jednocześnie spowodował, że wirtuozeria epoki baroku wywiązała szczególny rodzaj współzawodnictwa pomiędzy instrumentalistami i wokalistami. Prześcigali się jako w swoich umiejętnościach. Bardzo często stawali w zawody, kto wspanialsze, doskonalsze, bardziej wirtuozowskie obiegniki czy wirtuozowskie pasaże będzie w stanie wykonać. Kompozytorzy prześcigali się w tworzeniu utworów, w których popisywać się będą mogli zarówno instrumentaliści, jak i wokaliści. Do dzisiaj głos, będący bardzo często nośnikiem niezwykłych emocji, afektów, które w barokowej operze i w barokowej muzyce przedstawiane były niezwykle chętnie, jest postawiony w roli naprawdę wirtuozowskiego instrumentu. I kompozytorzy w taki sposób traktują ów głos instrumentalnie, dając przykład i dając sposobność, aby wokalista mógł pokazać to, co mieści się nie tylko w samych słowach śpiewanego tekstu, śpiewanej arii, ale także w owych emocjach, bardzo często niezwykle burzliwych, które towarzyszyły akcjom, zagmatwanym akcjom opery barokowej. Za chwilę posłuchamy niezwykle wirtuozowskiej arii, arii z opery Griselda Antonio Vivaldiego. Tytułowa bohaterka śpiewa arię o miłości, która jest jak wzburzone dwa przeciwne wiatry, targające człowiekiem tak, że jest on jak sternik, wystawiony w głębi morza i obawia się, że tak naprawdę na skutek działania tych wiatrów to zostanie rozbitkiem. Znakomita Simone Kermes w arii z opery Griselda Antonio Vivaldiego. Thank you. Była to aria z opery Griselda Antonio Vivaldiego. A teraz twórczość klasyczna. No tutaj już nikt nie ma wątpliwości, że klasyczny śpiew to raczej domena tych, którzy uważają, że piękno i harmonia idą w parze i nie trzeba tutaj uciekać się do żadnych specjalnych efektów czy specjalnych sposobów traktowania głosu. A jednak w twórczości największych kompozytorów i w twórczości największego mistrza muzycznego epoki klasycznej nie tylko, Wolfganga Amadeusza Mozarta, odnajdujemy bardzo twórczy, niezwykły sposób posługiwania się głosem. Wolfgang Amadeusz Mozart wie doskonale i wiedział, że sposób wykorzystania głosu, to w jaki sposób się śpiewa, posługiwanie się głosem jako jednym z elementów kolorytu, jako jednym z elementów niezwykle wyraźniście i niezwykle trafnie charakteryzującego bohaterów, chociażby dzieł scenicznych, to cecha, którą warto wykorzystać, którą można wykorzystać przydając atrakcyjności utworom. I tak też się dzieje przede wszystkim w dziełach scenicznych Wolfganga Amadeusza Mozarta. Za chwilę posłuchamy jednego ze słynniejszych fragmentów, jednej ze słynniejszych oper tego kompozytora, raczej Singspielu, czyli Śpiewogry. Czarodziejski flet to utwór niezwykle złożony, barwny, kolorowy, ale także przyjazny tym wszystkim, którzy nawet nie lubią klasycznej opery. Znajduje się tam wiele utworów wchodzących w grupę przebojów muzyki artystycznej, muzyki operowej epoki klasycznej. Pośród nich odnaleźć można umieszczoną w końcowym fragmencie opery duet Papagenna i Papageny. To duet dwóch ptaszników, którzy ubrani w przebarwne stroje ptasie śpiewają o swojej wspólnej, pięknej przyszłości, w której pojawią się małe papaganiątka. I właśnie owo potraktowane dźwiękonaśladowczo, charakteryzujące komicznych bohaterów tego Singspielu, stało się osnową do takiego potraktowania głosu, iż nikt nie ma wątpliwości, o jakie postaci chodzi, nikt nie ma wątpliwości, jakie jest przesłanie owego znakomitego duetu. Brigitte Linder i Wolfgang Brendel w duecie z opery Singspielu Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Towarzyszy im orkiestra Bayerische Rundfunk pod dyrekcją Bernarda Haitinka. Był to duet Papageny i Papagena z opery Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z królującym głosem w roli głównej fragment muzyki romantycznej. No, wydawać się by mogło, że romantycy nie za bardzo eksperymentują z głosem i wszak nie traktują go jako instrumentu. A jednak bardzo często romantycy sięgają po wyrafinowane środki posługiwania się głosem, nie tylko oddając charakterystyczne cechy, walory i charakterystyczne, typowe dla wirtuozerii XIX wieku umiejętności wokalistów, ale przede wszystkim oddając to, co zazwyczaj tkwi w charakterystyce postaci, którą kreują wokaliści realizujący czy to partie sceniczne, czy to fragmenty liryczne w dziełach operowych lub w pieśniach. Za chwilę fragment, w którym głos ma nie tylko ilustracyjny charakter, ale także prowadzi swoistą narrację. Będzie to bowiem słynna aria z dzwoneczkami z opery Lacmelle od Delibesa, francuskiego twórcy, który w połowie XIX wieku na podstawie modnej noweli Piera Lotti skomponował operę o miłości hinduskiej i żołnierza angielskiego, miłości nieszczęśliwej, tragicznej. I w owej operze pojawia się słynna aria z dzwoneczkami, która w istocie jest opowieścią o legendzie, o młodej hindusce, która zagubiona wśród nocy przechadza się w gąszczu, tajemnicza, jak idzie to słychać dźwięk brzęczących dzwonków. I owe dzwonki charakteryzuje niezwykle wyrafinowana koloratura. Z jednej strony właśnie wskazująca na orientalny koloryt, klimat tej sceny, a z drugiej dająca niezwykłą możliwość popisu wokalnego artystce realizującej solową partię tytułowej bohaterki Lacmelle. Dziś Mady Mesple jako interpretatorka słynnej arii z dzwoneczkami z opery Lacmelle Leo Delibesa towarzyszy jej orkiestra teatralna Narodowej Opery w Paryskiej pod dyrekcją Alana Lombarda. A ja na muzyczne spotkanie zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.